5,5 minuty po godzinie 19. Bardzo bogata w sportowe wydarzenia niedziela, 16 dzień czerwca, 168 dzień roku. A na antenie Polskiego Radia Poznań druga część dzisiejszego spotkania ze sportem i muzyką w audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak i będziemy z Państwem do godziny 20. Choć o 19.45 zaprosimy Państwa na nasz nadawany co dwa tygodnie magazyn o sportach motorowych, głównie czyli auto, moto, Pyrlandia. Ale wcześniej zajrzymy na konferencję naukową na Poznańskim Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Będziemy rozmawiać także o piłce nożnej w kontekście regionalnym. Będzie oczywiście komplet wyników 4. Ligi Piłkarskiej, 5. Ligi Piłkarskiej. Będziemy także na jubileuszu stulecia zasłużonego klubu Promień Opalenica. Zajrzymy także na piłkarski, amatorski turniej 17. Memoriał Macieja Zawiei. No i będziemy także niedaleko Muzeum Rolnictwa w Szczeniawie, gdzie wczoraj odbył się bardzo interesujący bieg. To wszystko przed nami. Teraz informacje sportowe dnia w skrócie.
Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Hamburgu z Holandią 1-2 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy w Niemczech. W 16 minucie biało-czerwonych wyprowadził na prowadzeniu Adam Buxa, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Cody Gakpo, a w 83 minucie zwycięską bramkę dla pomarańczowych zdobył Wout Weghorst. Od 18 trwa mecz Danii ze Słowenią. Jak na razie 50 minuta tego spotkania i prowadzenie Duńczyków 1-0 po trafieniu Christiana Eriksena. O 21 dzisiaj Anglia zmierzy się z Serbią. Zwycięstwo czwórki podwójnej, trzecie miejsce kobiecej dwójki podwójnej wagi lekkiej oraz pięć innych osad w finałach. To dorobek polskiej reprezentacji w zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie, które w niedzielę zakończyły się w Poznaniu. Polska czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup była zdecydowanym faworytem w finałowej rywalizacji. Podopieczni poznaniaka Aleksandra Wojciechowskiego nie zawiedli i wygrali z przewagą ponad 4 sekund nad Szwajcarią. Niedziela szczęśliwa była także dla polskiego kajakarstwa. 14 medali, w tym 3 złote zdobyli polscy reprezentanci w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie, które w niedzielę zakończyły się w węgierskim Szeged. Kanadyjkarka Poznani Dorota Borowska zdobyła złoto w olimpijskiej konkurencji jedynek na 200 metrów. Kajakarze Jakub Stepun z AZS AWF Poznań, Przemysław Korsak, Piotr Morawski i Sławomir Witczak z Energetyka Poznań zdobyli srebro w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Polska nie startowała w najsilniejszym składzie, zabrakło chociażby podopiecznych Tomasza Kryka, który szykują się do igrzysk w Paryżu. Kamil Majchrzak, który niebawem wystąpi na turnieju w Poznaniu, pokonał Portugalczyka Enrique Roche 6-0, 2-6 i 6-4 w finale Challengera ATP w Bratysławie. Tymczasem eliminacje do tenisowego Challengera Enea Poznań Open 2024 w Lasku Goleńcińskim rozpoczęły się dzisiaj od blisko 3-godzinnego wyrównanego boju pomiędzy Martynem Pawelskim a Jamesem McCabe'em. Ostatecznie górą był Australijczyk, który wygrał 1-6, 6-3 i 7-6 w tiebreaku 7-2. Nie poradził sobie także reprezentant parku tenisowego Olimpia Aleksander Buś, który przegrał z Portugalczykiem Stał Eliaszem 0-6 i 3-6. Z kolei Daniel Michalski wygrał z Rumunem Jimą 3-6, 6-1 i 6-0. Polskie siatkarki przegrały w Hongkongu z reprezentacją Chin 0-3 w ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. To druga porażka drużyny Stefano Lavariniego. Biało-czerwone zakończyły fazę interkontynentalną na trzecim miejscu z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek. Awansowały tym samym do turnieju finałowego, który w dniach od 20 do 23 czerwca zostanie rozegrany w Bangkoku w Tajlandii. Ich rywalkami w ćwierćfinale będą Turczyki. Na żużlowych torach dziś 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. O 19.30 w PGE Ekstralidze Stal Gorzów pojedzie u siebie z Fogą Unią Leszno. Z kolei od 18.00 w Ostrowie Wielkopolskim trwa mecz drugiej Ekstraligi Arget Malesy z Polonią Bydgoszcz.
I to jest bardzo zacięte spotkanie, szczególnie w kontekście walki o zdobycie punktu bonusowego. W tym dwumeczu na razie bydgoszczanie. Polonia Bydgoszcz prowadzi 76-73, a to dlatego, że w tym dzisiejszym spotkaniu na Stadionie Miejskim w Ostrowie Arget Malesa Ostrowianie są lepsi. Prowadzą 10 punktami 35-25 po 10 wyścigach tego spotkania.
Niespełna 10 minut po godzinie 19. Teraz piosenka na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania, a później mówić będziemy o połączeniu nauki i sportu podczas pewnej konferencji naukowej.
Współczesne oblicza sportu to druga już konferencja naukowa zorganizowana przez dwie poznańskie uczelnie w murach Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego. Profesor UAM Adam Barabasz, w roku olimpijskim rozmawiamy.
Aspekt komercyjny, polityczny, ideologiczny, powrotu do przeszłości, to co z tego wynika dla nas dziś współcześnie. No i oczywiście to jak mogą wyglądać takie igrzyska olimpijskie w przyszłości, kiedy na przykład takie kraje jak Arabia Saudyjska, o którym była mowa na konferencji, będą miały aspiracje, żeby eventy sportowe, może niekoniecznie igrzyska, ale eventy sportowe organizować.
Pojawiają się już w krajach arabskich duże imprezy sportowe. Katar już ma za sobą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, w piłce ręcznej. Za chwilę Arabia Saudyjska zorganizuje piłkarski mundial. Pewnie za chwilę któryś kraj arabski zgłosi się po igrzyska olimpijskie. A po co te kraje to robią?
Po to, żeby używając języka i sformułowania, które pojawia się we współczesnych mediach, żeby dokonać tak zwanego sportwashingu, w moim przekonaniu przynajmniej, a więc wypolerowania, dosłownie wyczyszczenia wizerunku państwa właśnie w oparciu o organizację świetną zresztą, bo tego nigdy im nie brakuje impetu, zaangażowania, pieniędzy, poświęcenia, również ludzkiego, co rzecz jasna. Komentują krytycznie Amnesty International czy inne organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka, ale będą to robić ze względu na to, żeby przyciągnąć kapitał, przyciągnąć ambasadorów futbolu, przyciągnąć te najważniejsze nazwiska, chociażby takie jak Lionel Messi, który może nie jest piłkarzem klubu Arabii Saudyjskiej, tak jak Ronaldo czy Benzema, ale na przykład wspiera i bardzo pozytywne komentarze na temat Arabii Saudyjskiej zamieszcza na portalach społecznościowych. Znaczy oczywiście jest całkowicie opłacane.
Czy te kraje, promując się przez sport, one się faktycznie zmieniają, czy to jest tylko pozorny ruch?
No, nam to trudno zrozumieć, ale myślę, że interpretacja islamu, ta radykalna, nie pozwoli na zmianę pewnych kwestii podstawowych, do których one nawiązują. Natomiast myślę, że w takiej przestrzeni, jak chociażby przestrzeń obyczajowości, uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, tam mogą pozwolić sobie na pewną liberalizację, bo też no, młody książę koronny wie doskonale, jaka jest sytuacja obecnie przynajmniej w przypadku zaangażowania kobiet chociażby właśnie w sport i dlatego umiejętnie, wyraźnie to trzeba podkreślić, to po prostu wykorzystuje, tak? Więc myślę, że tutaj nie będzie starał się zmieniać tej sytuacji idąc zgodnie z trendem, prawda? Z pewną tendencją, którą mamy obecnie, wzorując się też na tym, co się dzieje tutaj w krajach zachodnich, ale z pryncypiów on nigdy nie zrezygnuje. W przestrzeniach może sobie na to pozwolić, a w przypadku kobiet myślę, że tego nie zrobi.
Mają tyle pieniędzy, że kupić mogą wszystko.
Tak, mogą kupić wszystko. Fly Emirates oczywiście, wszędzie, gdzie są imprezy sportowe, pojawiają się, podpisują kontrakty, mają swoich ambasadorów, angażują się oczywiście we współpracę z federacjami piłkarskimi, światowymi, sportowymi. No ostatnio przecież chęć organizacja Darta nawet, no jeszcze wcześniej Formuła 1, golf. No to są pewne specjalnie wybrane dyscypliny sportu i takie obszary, w których może się angażować. Tę reputację, tak jak powiedziałem wcześniej, wypolerować, dosłownie wyczyścić, przedstawić się w jak najlepszym świetle. No iść z duchem czasu, unowocześnienia oczywiście, jakim idzie świat, ale z drugiej strony mieć z tyłu głowy cały czas te pryncypia, których zresztą się nie zmieniam.
Praca doktorska Michała Mijalskiego traktuje o tym, że sport w czasach PRL-u wykorzystywany był przez władzę. Był narzędziem propagandy, czy tylko w czasach PRL-u, czy tylko w Polsce?
Oczywiście nie tylko w czasach PRL-u, już tak naprawdę od starożytności było widać, że sport jest na tyle mocno angażującą sferą życia, że bardzo chętnie władza się do niego przytulała. Nie tylko w PRL-u, nie tylko w Polsce, także w tym okresie zimnowojennego kryzysu, zimnowojennej wojny, zmagania dwóch głównych bloków wschodniego i tego kapitalistycznego. Jedna i druga strona korzystały z tego, aby narzędzia związane z tym, jak sportem zarządzać, jak sport finansować, jak sport sprzedawać i obudowywać, wykorzystywać w takiej bieżącej walce politycznej. Zresztą przecież obecnie też widzimy, że politycy bardzo często przytulają się do sukcesów sportowców. Widzimy, jak jeżdżą na mecze, jak wręczają medale, puchary, więc zawsze polityka lubi ogrzać się przy sporcie.
Nie ma dzisiaj może zakładów pracy sponsorujących czy też utrzymujących sportowców, ale też sport się opiera, szczególnie indywidualny, na takim finansowaniu przez państwo. Potrzebne są stypendia olimpijskie i tak dalej. Czym to się różni od tego, co było na przykład w latach 70., 80.? Tylko jest to, powiedzmy, wyczyszczone z propagandy?
Czy wyczyszczone z propagandy, to też pytanie, bo to zależy, jak szeroko rozumiemy propagandę, no bo nawet takie właśnie wykorzystanie na zasadzie ocieplić wizerunek polityka przy sportowcu albo stłumić nastroje społeczne, też możemy traktować to jako teoretycznie podejście propagandowe tak naprawdę w tym wypadku, ale czy obecnie to się czymś różni? No myślę, że bardziej oficjalnie już wiemy, że jest coś takiego jak sport zawodowy i się nie obrażamy na to, że sport jest zawodowy, że mamy zawodowych sportowców, że oni są na kontraktach, że mogą wyjeżdżać z kraju. W latach 70. tak nie było.
Gol!
o trzech małych ptaszkach. Pięknie, trochę melancholijnie śpiewał Bob Marley, a my rzeczywiście też w takim spokojniejszym nieco tempie dzisiaj o w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole zaczynamy jubileuszowo, bo piękny jubileusz stulecia obchodził Promień Opalenica. Dokładnie w piątek, w dniu rozpoczęcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej, zorganizowano rocznicowe obchody, a gośćmi honorowymi w Opalenicy byli zawodnicy z drużyny, która na przełomie lat 50. i 60. oczywiście poprzedniego wieku awansowała nawet do piłkarskiej trzeciej ligi. W tym zespole grał m.in. pan Michał Hędrzkowiak.
To w ogóle było przeżycie, to były inne czasy, inne stroje my mieli, wszystko to było tak, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo ubogie. Ale był ten zapał i w zawodnikach, i w działaczach. Przede wszystkim trzeba tutaj pochwalić działaczy, że potrafili tak wszystko doprowadzić, że mogliśmy się okazać na zewnątrz i reprezentować nasz klub.
W tej chwili w klubie sportowym Promień są trzy sekcje. Taką najbardziej liczną jest sekcja piłki nożnej, która skupia 220 zawodników. Przede wszystkim drużyn młodzieżowych. Jest jedna drużyna seniorska, która teraz awansowała do klasy, a tak są same dziecięce, fajne zespoły po 20, po 18 osób. Do tego jest jeszcze sekcja tenisa ziemnego, która skupia w sobie tam 82 zawodników, dziewcząt i chłopców, wszystko młodzież. I sekcja podnoszenia ciężaru, no to są sukcesy światowe, bo mistrzowie świata, mistrzowie Polski, mistrzowie okręgów i tak dalej, tych medali w sumie, jak tutaj było wyczytywane z kroniki, wychodzi, że było około 253 medali.
Ten działacz sportowy, ten trener i ten zawodnik zawsze gdzieś zaczyna. Ja zaczynałem w moim Sokole Pniewy i pamiętam swój pierwszy trening i myślę, że każdy z nas te rzeczy pamięta i polski sport przede wszystkim opiera się na bardzo prężnych, dumnych klubach takich jak Promień Opalenica i wiele innych, ale rzeczywiście to w taki sposób działa. I myślę, że z perspektywy czasu, bo ja mam przyjemność współpracować tutaj od wielu, wielu lat, wspólne działania, wspólne inwestycje dzięki wsparciu także Ministerstwa Sportu, naprawdę te nasze małe kluby mogą dumnie patrzeć w przyszłość. My musimy zrobić wszystko, żeby właśnie takie małe kluby wspierać.
Jak pan wspomina ten sezon, kiedy tak wysoko zaszliście? To była chyba wielka rzecz dla Opalenicy.
No była wielka, ale w ten czas nie fetowaliśmy żadnych takich zwycięstw. Bardzo skromnie. Po prostu w tym czasie nikt z nas nie był przyzwyczajony do jakichś tam pochwalnych hymnów czy czegoś. Każdy po prostu się skupiał dalej, żeby dalej się rozwijać i grać. Zresztą wszyscy żeśmy pracowali czy studiowali, także to nie było, że tylko zajmowaliśmy się piłką.
Piękny jubileusz stulecia Promienia Opalenica z panem Michałem Hędrzkowiakiem, prezesem klubu Markiem Chwaliszem i posłem Jakubem Rutnickim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
A my teraz przechodzimy do części głównej naszego mini-magazynu Wielkopolskie Gole. Omówimy komplet wyników niższych klas rozgrywkowych, przynajmniej tych, które jeszcze swój sezon grają. Czwarta liga, tutaj przedostatnia, 33 kolejka i wielka feta w Kórniku, bo choć tamtejsza Kotwica już wcześniej zapewniła sobie awans, no to w meczu z Pogonią po raz ostatni wystąpiła przed własnymi kibicami. Jakże efektownie się pożegnała, wygrywając 10-0 to mecz Kotwica Kórnik Pogoń Łobrzenica. W pozostałych spotkaniach Polonia Chodzież wygrała z Wiarą Lecha Poznań 3-0. Wiktoria Września zremisowała z Centrum Ostrów Wielkopolski 5-5. Polonia Leszno wygrała z Huraganem Pobiedziska 3-1. Lipno Stęszew rozbił Polonię Marcinki Kępno 6-1. Jarota Jarocin zremisował z Nielbą Wągrowiec 2-2. Obra Kościan wygrała z Tarnowią Tarnowo Podgórne 5-3. LKS Gołuchów pokonał Koronę Piaski 2-1, a Ostrowia Ostrów Wielkopolski przegrała z Mieszkiem Gniezno 0-3.
Piąta Liga Piłkarska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, grupa pierwsza, 29. kolejka spotkań i znowu o świętowaniu będzie, bo tym razem świętowano w Kobylnicy. Tamtejszy Piast wygrał mecz 29. kolejki ze Spartą Oborniki 5-0, a to oznacza, że drużyna Piasta Kobylnica awansowała do Arbut czwartej ligi piłkarskiej. Gratulujemy. W innych meczach grupy pierwszej piątej ligi Lubuszanin Trzcianka pokonał Polonię Jastrowie 3-1. Płomień Przyprostynia w dzisiejszym meczu w samopołudnie zwyciężył Sokoła Pniewy 2-1. Leśnik Margonin przegrał z KP Piła 0-1. Warta Międzychód uległa Kłosowi Budzyń 3-5. Zamek Gołańczy przegrał z Orkanem Chorzemin 2-3. Nasza dyskowolia Grodzisk Wielkopolski pokonała Wełnę Skoki 2-1. Sparta Szamotuły przegrała z Koroną Stróżewo 1-5. Piast Kobylnica, lider i drużyna, która awansuje, ma obecnie 65 punktów. Drugi Zamek Gołańcz ma punktów 62.
W grupie drugiej i piątej ligi także przedostatnia 29. kolejka, w której Meblosz Swarzędz wygrał z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań 5-3. Polonus Kazimierz Biskupi rozbił GKS Dopiewo 6-0. SKP Słupca przegrał z Górnikiem Konin 2-4. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska także 2-4 uległy Olimpii Koło. Przemysław Poznań przegrał z prowadzącym w tabeli LKS-em Ślesin 1-2. Awia Kamionki przegrała z Lechią Kostrzyn 2-3. Kłos za Niemyśl pokonał Zjednoczonych Trzemeszno 1-0, a Polanin Strzałkowo przegrał z Polonią Golina 2-5. W tabeli przed ostatnią kolejką dużo emocji, bo prowadzący LKS Ślesin ma tylko jeden punkt przewagi nad drugą Polonią Golina.
Ciekawie także w grupie trzeciej piłkarskiej piątej ligi. Tam jeszcze rywalizacja o bezpośredni awans pomiędzy Wartą Śrem a Zawiszą z Łęki Opatowskiej. Obie drużyny w 29. kolejce spotkań, w kolejce, w której pauzował Orzeł Mroczeń, wygrały swoje spotkania. Drużyna Zawiszy Łęka Opatowska pokonała na wyjeździe w Pępowie Dąbroczankę 5-3, a Warta Śrem u siebie zwyciężyła Zewkę Kobyla Góra 4-2. W innych spotkaniach Wiktoria Ostrzeszów uległa Rawi Rawicz 0-2. KKS drugi Kalisz pokonał LZS Cielcza 5-0. Austria Krotoszyn zremisowała z Kanią Gostyń 1-1. Krobianka Krobia zwyciężyła Piasta Poniec 6-2. A Pelikan Grabów nad Prosną pokonał Piasta Czekanów 2-1.
A nasze tournée po wielkopolskich stadionach puentujemy wizytą na pewnym piłkarskim memoriale, także z charytatywnymi elementami.
Zawsze warto pamiętać o ludziach kochających piłkę nożną, którzy już niestety od nas odeszli. No i jest też taki turniej, już 17. edycja turnieju piłkarskiego imienia Macieja Zawiei. Bartosz Zawieja naszym rozmówcą. To zawsze nie dość, że sentymentalne spotkanie, to jednak też dużo futbolowej radości, które brata by cieszyło.
No tak, spotykamy się już od po raz 17. W tym roku graliśmy na rzecz Stowarzyszenia Perio, czyli stowarzyszenia, które zajmuje się dziećmi z autyzmem. No jak zawsze było wzruszająco, wspaniale. Spotkania po latach, wielu zasłużonych kibiców, działaczy kultury, polityki, czy też społeczników. No jak zawsze po tej stronie Grunwaldu, czy też Gruczyna, gremialnie stawili się mieszkańcy okolicznych dzielnic, za które bardzo dziękuję. No i do następnego roku. Formuła jest raczej otwarta, niemniej z racji, że już jesteśmy trochę osobami powyżej średniego wieku. Dominowały osoby, tak bym w przedziale 40+. Niemniej też byli przedstawiciele chociażby szkoły podstawowej numer 10, więc też super, gdzie chłopaki grały. Niemniej wszystkie drużyny z Łazarza, Górczyna, Dębca i Ławicy serdecznie pozdrawiam i dziękuję za udział w tegorocznej edycji.
Czyli dodatkowe atuty w postaci wielopokoleniowości piłkarskiej.
Tak, połączone z festynem dzielnicowym, związane z obchodami Dnia Dziecka, które przygotowała Rada Osiedla Górczyn, za które serdecznie dziękuję, jak i Szkole Podstawowej numer 10, przy oczywiście pomocy władz miasta. Bez wątpienia takie lokalne, można powiedzieć, święta Fyrtlis, no jeszcze ze szczytnym celem i z taką nutką wspomnienia chociażby mojego brata świętej pamięci, no są bez wątpienia, przynajmniej dla mnie, dla mojej rodziny, bardzo podniosłym wydarzeniem. No i zawsze te osoby, które są z nami, jutro również będziemy obchodzić 15. rocznicę odejścia prezydenta Frankiewicza. Ja uważam, że te osoby są wśród nas i z tej niebieskiej kanwy do góry patrzą i nam kibicują.
Muszę zakończyć jeszcze radośniej. Poseł Bartosz Zawieja zdobył jakiegoś gola?
No ja już z racji, jakby to powiedzieć, tego, że...
Tylko na stoperze?
Nie, na stoperze. Ostatni raz, gdzie grałem w piłkę, to był mecz parlamentarzyści kontra przedstawiciele Związku Miast Polskich. Było dobrze. Graliśmy na Legii, tam gdzie dzisiaj się spotkaliśmy, żeby uczcić 20-lecie zdobycia Pucharu Polski przez kolejorza. Tam niestety było 1-2 w plecy. Niemniej, podobno nie było aż tak źle ze mną, więc oczywiście muszę zwrócić nadwagę, którą mam już od przynajmniej 10 lat, ale postaram się zagrać w przyszłorocznej edycji, która będzie jubileuszowa.
33 minuty po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Już za 12 minut będzie kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia, czyli głównie sporty motorowe, wyścigi motocyklowe, samochodowe, czyli i także motoryzacyjna turystyka. Ale też bardzo ważna dla sportowej rekreacji jest umiejętność dobrego biegania i ciekawe imprezy z tym związane. Taka odbyła się wczoraj niedaleko Muzeum Rolnictwa w podpoznańskiej Szreniawie.
Bieg w dobrym kierunku, taka impreza odbywa się w Szreniawie z bazą w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Bieg na 14 kilometrów. Julia Galin, najlepsza wśród kobiet.
Biegło się na pewno specyficznie. Pierwszy raz to jest mój taki bieg w takim właśnie terenie z kamieniami, pokrzywami po bokach, więc było na pewno inaczej niż po asfalcie, ale zupełnie nowa przygoda i wszystkim polecam, więc super.
Specjalizujesz się w biegach ulicznych w takim razie?
Tak, bardziej tak, bo mieszkam w Luboniu, więc głównie szachty, górka to są moje tereny, gdzie chodzę biegać, więc tam jest głównie asfalt.
To też dystans taki nietypowy, to trzeba było sobie zaplanować taktykę na ten bieg?
Trochę tak, bo ja ostatnio biegłam głównie dziesiątki, co prawda już biegam dłuższe dystanse, bo się szykuję do półmaratonu, ale na pewno siły było, trzeba było inaczej rozłożyć niż dotychczas.
Pewnie gdzieś tam maraton w przyszłości, ale powoli, na wszystko przyjdzie czas.
Wszystko ze spokojem, trzeba się porządnie przygotować, nie można za szybko mierzyć za wysoko, więc wszystko ze spokojem, ale w przyszłości myślę, że na pewno. Jestem na drugim roku studiów, więc sesja właśnie za tydzień się zaczyna, więc nauka, trochę biegania przed półmaratonem i nauka, a potem odpoczynek.
Pan Paweł Górczyński, zwir najlepszy.
Bardzo fajnie, trasa terenowa nazwijmy to, górki, piasek, kamienie, no to co terenowcy chyba lubią najbardziej. Taki asfalt biegam też, ale powiedzmy nie jara mnie to tak jak jednak las, drzewa, trawa, piasek. Jednak ten teren przyciąga, klimat jaki to robi wokół biegania, no to jest coś innego zupełnie. No,
jeśli chodzi o sam bieg, to sporą przewagę pan wypracował, ale też jest pan zawodnikiem, który jednak trochę trenuje, trochę startuje w takich biegach.
Tak, zdarza się. W zeszłym roku też tutaj byłem. Nie było jeszcze 14 kilometrów, więc tylko 7, a w tym roku postanowiłem podwoić. Mam nadzieję, że nie będzie w przyszłym roku 21, bo będę musiał jeszcze zwiększać dystans. Zdarzają się triatlony, zdarza się coś takiego, ale raczej tylko zabawowo niż taka typowa rywalizacja.
Czy z takim efektem biegać dla własnej satysfakcji, to ile trzeba w tygodniu biegać?
No mi szczerze mówiąc wystarczą 3 treningi w tygodniu, więcej jakby też nie jestem w stanie czasowo wygospodarować i powiedzmy 40 kilometrów to już jest maks tygodniowy dla mnie.
Mieszka pan w Wirach, to tutaj wystarczy właściwie z domu wybiec kawałek, jest gdzie potrenować.
No nie ukrywam, że była to lokalizacja brana pod uwagę właśnie, gdzie mam się osiąść pod względem tego, gdzie będę mógł trenować.
W dobrym kierunku biegał z reporterskim mikrofonem Grzegorz Hałasik. 19.38 na zegarze Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, która powoli dobiega końca, ale sportu jak zwykle będzie dużo na naszej antenie, także w najbliższym tygodniu. Już jutro przez te najbliższe dni podwójna dawka w programie przedpołudniowym, bo o 10.15 już od dzisiaj nadajemy codzienne kroniki turnieju Enea Poznań Open 2024. Nie inaczej będzie także od jutra aż do finałowej soboty. 10.15, kronika turniejowa Enea Poznań Open 2024. Także codziennie aż do pofinałowego poniedziałku 15 lipca będzie magazyn piłkarski na żywo nadawany z tego studia z mini konkursami, opiniami o piłkarskim Euro, czyli piłka w rytmie Euro na antenie Radia Poznań. Serdecznie polecamy. W najbliższy wtorek troszkę oddechu zrobimy sobie w sportowej arenie od futbolu, ponieważ rozmawiać będziemy w kontekście zbliżającego się memoriału doktora Czesława Cybulskiego w lekkiej atletyce na poznańskim Golęcinie. Ta impreza już za tydzień. Będziemy przekazywać meldunki i puentować to w audycji w sportowym rytmie, jeśli chodzi o wydarzenia lekkoatletyczne. Tam mają być gwiazdy, m.in. Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek czy Natalia Kaczmarek, o ile wierzę, że będzie w pełnej dyspozycji.
No, Pija Skrzyszowska
także. Także wspaniała, fantastyczna, lekkoatletyczna impreza na poznańskim Golęcinie i o niej będziemy m.in. rozmawiać z dyrektorem tego meetingu Łukaszem Miadziołko. Będziemy starali się także połączyć z gwiazdami polskiej lekkiej atletyki. To we wtorek o godzinie 19.15. W czwartek, jak zwykle, magazyn piłkarski Kolejarz. Czwartek to będzie 20 dzień czerwca i to jest dzień początku przygotowań piłkarzy Kolejarza już do rozgrywek w nowym sezonie 2024-2025. Już Państwa możemy zaprosić 21 lipca w ramach naszej audycji w sportowym rytmie transmisja z bułgarskiej Lech Poznań kontra Górnik Zabrze. Już cieszy się nasz redakcyjny kolega Jacek Kosiak za szybą. Uśmiecha się, bo też będzie przeżywał wspólnie z nami te emocje. Ale póki co niedziela. 16 dzień czerwca. Dawid, przypominamy najważniejsze sportowe informacje dnia.
No te piłkarskie emocje przeżywaliśmy już od godziny 15, kiedy piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła swój mecz z Holandią w Hamburgu. On się niestety nie zakończył po naszej myśli, bowiem porażką 1-2. Polaków na prowadzenie wyprowadził w 16 minucie Adam Buks, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Cody Gakpo, a w 83 minucie zwycięską bramkę dla pomarańczowych zdobył Wout Weghorst. Trwa jeszcze spotkanie w Stuttgarcie, gdzie Słoweńcy remisują z Duńczykami 1-1. To wyrównujące trafienie autorstwa, uwaga, Erika Jandrzy. To zawodnik Górnika Zabrze. Także polski akcent. O 21 Anglia zagra z Serbią. Zwycięstwo czwórki podwójnej, trzecie miejsce kobiecej dwójki podwójnej wagi lekkiej oraz pięć innych osad w finałach. To dorobek polskiej reprezentacji w zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie, które w niedzielę zakończyły się w Poznaniu. Polska czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup była zdecydowanym faworytem w finałowej rywalizacji. Podopieczni poznaniaka Aleksandra Wojciechowskiego nie zawiedli i wygrali z przewagą ponad 4 sekund nad Szwajcarią. Niedziela szczęśliwa była także dla polskiego kajakarstwa. 14 medali, w tym 3 złote zdobyli polscy reprezentanci w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie, które w niedzielę zakończyły się w węgierskim Szeged. Kanadyjkarka Poznani Dorota Borowska zdobyła złoty medal w olimpijskiej konkurencji jedynek na 200 metrów. Kajakarze Jakub Stepun z ZTZW w Poznań, Przemysław Korsak, Piotr Morawski i Sławomir Witczak, ten ostatni to z Energetyka Poznań, zdobyli srebro w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Polskie siatkarki przegrały w Hongkongu z reprezentacją Chin 0-3 w ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. To druga porażka drużyny Stefano Lavariniego. Biało-czerwone zakończyły fazę interkontynentalną na 3 miejscu z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek. Awansowały tym samym do turnieju finałowego, który w dniach od 20 do 23 czerwca zostanie rozegrany w Bangkoku w Tajlandii. Ich rywalkami w ćwierćfinale będą Turczynki. Na żużlowych torach dziś 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. Czy zakończyło się już spotkanie w drugiej ekstralidze? Arget Malesy Ostrów z Polonią Bydgoszcz. Tam mnóstwo emocji było.
Mnóstwo emocji i emocje szczęśliwe. Zakończenie nie, jeśli chodzi o ten mecz, bo to spotkanie na torze stadionu w Ostrowie ekipa Arget Malesy wygrała za bramczyk Polonią Bydgoszcz 51-39. Ale punkt bonusowy pojedzie do Grodu nad Brdą, no bo w tym bilansie jednym punkcikiem lepsi są bydgoszczanie. Gdyby udało się Ostrowianom wygrać wyścig numer 15, ostatni, to oni zdobyliby bonus, ale to ta potyczka zakończyła się akurat remisem 3-3. Co prawda wygrał Ostrowianin Gleb Czugunow, ale na 2 kolejnych miejscach do mety przyjechali Krzysztof Buczkowski i Kai Huckenbeck. Niestety zamykał stawkę kolejny zawodników Arget Malesy, Tobiasz Musielak. Skończyło się remisem 3-3. 51-39 Ostrowianie dzisiaj spotkanie wygrali, ale jak mówiłem, bonus dla bydgoskiej Polonii.
To jeszcze zajrzyjmy na tor w Gorzowie Wielkopolskim. Tam w meczu PGE Ekstraligi miejscowa Stal podejmuje Fogo Unię Leszno. I jak rodzą sobie leszczyńskie Byki?
Leszczyńskie Byki na razie przegrywają po 3 wyścigach w Gorzowie z tamtejszą ekipą EBUT.pl Stalą 6-12.
Ale oczywiście ostateczny wynik tego spotkania podamy w serwisie sportowym po godzinie 22.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w audycji w sportowym rytmie. Oczywiście będzie jeszcze bonus w postaci magazynu Auto Moto Pyrlandia, ale my już pięknie dziękujemy za obecność Państwa przy odbiornikach. Kłaniają się ze studia, zza szyby, realizujący program Łukasz Kurzacki, a tutaj sprzed mikrofonów
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.
Tu Radio Poznań. Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30. W jednym z nieco bardziej wyciszonych pomieszczeń Centrum Kierowania Wyścigiem na torze Poznań. Witamy w kolejnym wydaniu magazynu Auto Moto Pyrlandia wspólnie z prezesem Automil Klubu Wielkopolski, panem Bartoszem Bielińskim. Przed tygodniem wielkie emocje drugiej rundy wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski, a już od najbliższego piątku, 21 czerwca, będziemy mieli kolejne wielkie emocje, tym razem na 4 kółkach. Po raz kolejny pojawią się tutaj szybkie samochody.
Tak jest, zapraszamy serdecznie na tor Poznań, gdzie odbędzie się runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski Endurance oraz Mistrzostw Strefy Europy Centralnej, więc zapowiada się naprawdę fajne, duże ściganie.
Było duże ściganie, były też mocne samochody. Jeśli chodzi o tę poprzednią rundę, wszystko wtedy przebiegło, myślę, znakomicie.
Cieszy nas rywalizacja w tej najsilniejszej klasie powyżej 3,5 litra, gdzie mogliśmy oglądać i Lamborghini, i Porsche. I ta rywalizacja naprawdę jest fajna, godna polecenia i możemy sobie pooglądać te samochody, które w naszym ruchu drogowym normalnie nie występują, ale tu na torze jak najbardziej możemy przyjść, zobaczyć, dotknąć i poczuć ten dreszczyk emocji.
Było też kilku zawodników, którzy nie ukrywają, że dla nich priorytetem potrafią być wyścigi na torach zagranicznych, prawda?
Tak, zgadza się. Nasi zawodnicy nie tylko jeżdżą tu w Poznaniu, ale też zdobywają laury na torach zagranicznych. Torach właśnie związanych z mistrzostwami czy to Europy, czy świata, czy tej Europy Centralnej. I tutaj naprawdę możemy pochwalić się naszymi zawodnikami, którzy jeżdżą. Jeżdżą to naprawdę w czołówkach. Jak na przykład zawodnik Automobil Klubu Karol Kręt, gdzie zdobywa laury i punkty w klasyfikacji w Porsche Deutschland Cup.
Tak, gdy czasami spogląda się w ten harmonogram zawodów, jeśli chodzi o wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, to z reguły na końcu są wyścigi Endurance. Tam jeszcze więcej jest takiej chyba zespołowości, bo wiadomo, wyścigi samochodowe to jest sport indywidualny, jeden kierowca, jedna maszyna, wielkie ściganie, a tam trzeba troszeczkę, a może nawet więcej niż troszeczkę, powspółpracować.
Zgadza się, wyścigi Endurance mają to do siebie, że trwają 2 godziny i tutaj może w zespole brać udział 2 kierowców, 3 kierowców, w zależności jak się zgłoszą, ale tak jak pan redaktor wspomniał, praca zespołowa, czyli musimy dobrać, który kierowca pojedzie pierwszy, który drugi. Trzeba dobrze też zmienić tego kierowcę, trzeba też auto zatankować, zmienić koła, taki szybki serwis, więc to jest bardzo ważne w takich wyścigach długodystansowych, gdzie no, cały zespół bierze udział w zwycięstwie danego zawodnika, nie tylko kierowca, ale też cały team, cała obsługa.
Cały ten weekend, na który zapraszamy właśnie od najbliższego piątku, 21 czerwca, on ma też ustalony pewien swój schemat. Oficjalne treningi, kwalifikacje czasowe i dopiero później wyścigi. Tak to wygląda jak w każdych wyścigach samochodowych?
Tak, tutaj mamy małą różnicę, bo mamy różnicę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy Centralnej, gdzie mamy kwalifikacje i wyścig, czyli 2 kwalifikacje, 2 wyścigi, a w Mistrzostwach Polski w tym roku jest zmieniona formuła, gdzie mamy 1 kwalifikacje i 3 wyścigi. Będziemy widzieć rywalizację, jeżeli chodzi o CES właśnie w czasie 2 wyścigów, a rywalizację, jeżeli chodzi o punkty w Mistrzostwach Polski na dystansie 3 wyścigów, więc naprawdę będzie się działo.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Od zbliżającej się rywalizacji samochodowej powróćmy do niedawnych emocji mistrzostw motocyklowych. Tym razem pytaliśmy dyrektora zawodów Dariusza Marszałka, jak wygląda rozwój tej dyscypliny w Polsce pod kątem dopływu młodych zawodników.
Akurat jak chodzi o młodych, to jest bardzo dobrze, bo w klasach tych mniejszych 250-300 mamy 30 nowych w torze. Są też mistrzostwa okręgu, mistrzostwa Dolnego Śląska. Tam widzimy nowych zawodników na poziomie 60-70. Liczymy, że oni za chwilę osiągną poziom, żeby przyjść do nas i zbudujemy znowu 100, 150, a może i 200, czego sobie życzę.
To są zawodnicy, którzy tutaj pojawiają się w większości na torze Poznań, żeby podjąć te próby, no bo tak naprawdę gdzie jeszcze mogą zaczynać? Są takie tory gdzieś się pozostałe w kraju?
Tak, jeżeli chodzi o homologowany duży tor, to mamy tylko jeden, to w Poznań i oczywiście o niego dbamy i zapraszamy, natomiast są też tory kartingowe i dla tych małych zawodników, którzy zaczynają na 125, 50, czasami 250, są doskonałe, żeby nauczyć się techniki, a jak złapią technikę, to i przyjdzie prędkość na dużym torze.
To jeszcze tak leciuteńko zahaczę o te międzynarodowe starty polskich zawodników, no bo część wybiera sobie, nie zawsze startuje w eliminacjach Mistrzostw Polski w poszczególnych rundach, tylko szuka szczęścia już za granicą. Duża jest taka grupa?
Ta grupa nie jest aż tak liczna, no oczywiście mamy spektakularne, jak Milan Pawelec, który jedzie przy MotoGP w Red Bull Rookies Cup, mamy cały zespół Wójcika, który jedzie w Mistrzostwach Świata Endurance i który pokonał, żeby przyjechać do nas na wyścigi Mistrzostw Polski, co pokazuje, że są dla nich równie ważne, równie prestiżowe. Bardzo dziękujemy. Znamy jeszcze z 4-5 nazwisk, które jadą w innych seriach. Natomiast gro jednak chce jechać w Poznaniu, tak więc cieszymy się z tego bardzo i zapraszamy wszystkich.
Jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe czy motocyklowe, z reguły nad tym wszystkim też muszą zapanować obserwatorzy Polskiego Związku Motorowego. Jeśli chodzi o wyścigi motocyklowe, które odbyły się niedawno na torze Poznań, obserwatorem Głównej Komisji Sportu Motocyklowego OPZ MOT był pan Roman Chodorowski. Panie Romanie, na czym ta rola polega? Tak proszę, największym skrócie naszym słuchaczom to opowiedzieć?
Najbardziej to nadzorowanie zawodów pod względem wszystkich służb pracujących tutaj na torze. Służę radą tak samo, także w razie czego jak jest jury powoływane, to tak samo uczestniczę, jak są jakieś problemy.
Jakie problemy się najczęściej mogą pojawić?
Mogą być jakieś protesty, które zawodnicy składają na jakieś zachowanie podczas wyścigu. No różne, mniej więcej w tym samym stylu, że nie wszystko regulaminowo jest ujęte.
Jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe, podczas których rozmawiamy, to tutaj oczywiście jest całe multum klas. Też czasami zdarzają się na przykład protesty, że ktoś coś tam przykombinował, żeby startować w innej klasie?
Bardziej protesty, że motocykle nie są regulaminowe, czyli techniczne jakieś odstępstwa, które regulamin nie przewiduje.
A są też czasami jakieś zażalenie na działania służb sędziowskich, które do pana trafiają, bo wiadomo, że w te wyścigi są zaangażowane całe mnóstwo osób.
Bardzo rzadko, ale są odwołania do Głównej Komisji Sportu Motocyklowego. Zdarzają się, ale bardzo rzadko. Jakieś nieprawidłowości czasami wynikają, no i wtedy to wyjaśniamy.
Ale o co chodzi na przykład? O zły chronometraż, o złe zachowanie sędziów, którzy stoją na trasie gdzieś z tymi flagami?
Też tak samo. Mogą i sędziowie jakiś błąd popełnić, ale ogólnie mamy tutaj teraz monitoring, który nam dużo pomaga. Ten monitoring możemy cofnąć się podczas wyścigu, oglądać to, co było, to nam dużo pomaga. Jeżdżę też na inne tory, byłem na Słowakia Ring, byłem w Brnie. Mamy bardzo nowoczesny monitoring ten. Tak samo mamy ekrany, które nam wyświetlają flagi dodatkowo, także sędziowie są wspomagani przez ekrany elektroniczne.
I pytanie właściwie retoryczne. Trzeba być kibicem wielkim sportu motocyklowego, żeby być obserwatorem sportu motocyklowego w Polskim Związku Motorowym?
No jestem kibicem, jestem motocyklistą jeżdżącym, może nie ścigającym się. Całe życie to są motocykle, to jest moje hobby, także zbieram stare motocykle, mam trochę współczesnych. No jestem fascynatem motocykli. Motocykl to jest moje życie, nie?
Czyli Roman Chodorowski, właściwy człowiek na właściwym miejscu.
No dziękuję. No myślę, że tak.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Spotykamy także często na torze Poznań szefa zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, pana Macieja Jankowskiego. No, ogląda pan także to, co dzieje się na tym torze Poznań. Spogląda pan też z zainteresowaniem na całą działalność Automobil Klubu Wielkopolski, no bo jeśli chodzi o nasz okręg poznański Polskiego Związku Motorowego, to AW chyba należy przynajmniej liczebnościowo do ścisłej czołówki.
Tak, Automobil Klub jest największym klubem w Okręgu Poznańskim, liczącym przeszło 1500 członków, no to jest potęga, to jest jeden z największych, o ile nie największy klub w Polsce, a na pewno największy w Okręgu Poznańskim.
Jeżeli chodzi o takie zakresy działalności, to w wielu sferach, myślę o Polskim Związku Motorowym i Automobil Klub Wielkopolski, one się pokrywają. A co prawda Automobil Klub Wielkopolski nie ma żużla, który też znajduje się w waszej wielkopolskiej, poznańskiej gestii.
Tak, Automobil Klub jest klubem wielosekcyjnym, że tak można by było powiedzieć. Ma wyścigi samochodowe, wyścigi motocyklowe, rallycross, ale także turystykę, która jest bardzo ważna w Polskim Związku Motorowym, także moim zdaniem najważniejszą rzeczą, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w którym Automobil Klub jest wiodącym klubem w Polsce w tym zakresie.
My bardzo często w naszych audycjach, szczególnie tych sportowych, mówimy o tych mistrzach kierownicy, czy to motocyklowej, czy samochodowej, czy kartingowej, ale także staramy się odnotowywać bardzo fajne imprezy organizowane także przez Automobil Klub Wielkopolski, dedykowane ludziom, którzy mają tę żyłkę motoryzacyjną, ale nie uprawiają tego wyczynowo. Chociażby wczorajsza sobota, 15 czerwca, delegatura Nowy Tomyśl organizowała rajd Dzień Dziecka. Dzisiaj mieliśmy kultowy już taki rajd sportowo-turystyczny, rajd Eleganta z Mosiny. Wielkopolanie dobrze wiedzą, o co chodzi z tym Elegantem z Mosiny. Takie imprezy są też nieprawdopodobnie cenne.
Znaczy, na pewno tak. One przede wszystkim uczą ludzi bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczą poznawania Wielkopolski jako regionu, który jest przepiękny, którego nie zawsze doceniamy, a jeżdżąc na tego typu imprezy oglądamy, bo te imprezy wiążą się także z oglądaniem zabytków, z oglądaniem najciekawszych miejsc w Wielkopolsce. One są bardzo pożyteczne dla wszystkich uczestników i cieszymy się, że te imprezy po pewnym okresie zastoju, w sensie frekwencyjnym, już cieszą się coraz większą frekwencją ponownie. To znaczy, że nasza działalność w tym zakresie po prostu przynosi efekt.
I niech tak dzieje się dalej, a za dzisiejsze wydanie naszego magazynu dziękuję, Krzysztof Ratajczak.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.